Cześć. Witajcie w podcaście Historie Porodowe. W pierwszym sierpniowym odcinku naszego podcastu posłuchamy historii porodowych Marty, która została mamą dwóch cesarzy. Pomyślałam sobie, że może to dobra okazja, by bardzo króciutko, w pigułce, opowiedzieć Wam o historii cesarskiego cięcia, ponieważ jest ona niezwykle ciekawa i wiele osób w ogóle nie ma o niej zielonego pojęcia. Jak się okazuje, cięcie cesarskie jest jedną z najstarszych operacji medycznych. I kiedy próbujemy zagłębić się w jego historię, napotkamy na wiele zadziwiających informacji. Część z nich postaram się Wam tutaj opowiedzieć. Nie przetoczę wszystkiego, ale zostawimy dla Was linka do artykułu doktora nauk humanistycznych Wiktora Szymborskiego Brzytwą czy skalpelem, i tam będziecie mogli przeczytać sobie więcej informacji, zobaczyć ówczesne ryciny z tamtych lat. Niezwykle ciekawy artykuł i bardzo Was zachęcam, żeby się z nim zapoznać. O narodzinach przez przecięcie brzucha mówią mity, legendy i starożytne przekazy. I co ciekawe, o motywach przeprowadzenia cesarskiego cięcia u ciężarnych kobiet decydowały nie tylko postęp ówczesnej medycyny, ale na początku głównie nakazy religijne i kodeksy prawne. Cięcie cesarskie jest znane już tysiące lat przed naszą erą. Jej opisy możecie znaleźć już w egipskich papirusach ginekologicznych, nawet sprzed 2000 lat przed naszą erą. Starożytni Grecy wierzyli, że dzięki metodzie cięcia brzusznego miał przyjść na świat Eskulap, bóg lekarz wydobyty z łona zmarłej matki nimfy Koronis przez swojego ojca Apollina. Zabiegi chirurgiczne w średniowieczu były zwykle bardzo drastyczne i mało skuteczne. Jeśli chodzi o cesarskie cięcie, jeśli już je wykonywano, to na matkach, które niestety nie dożywały rozwiązania. Czyniono tak ze względów religijnych i obyczajowych, ale również coraz częściej z takiego głębokiego pragnienia ratowania życia dziecka. Z czasem przybywało cesarskich cięć wykonywanych u żyjących kobiet. Temu pragnieniu ratowania życia i mamy, i dziecka sprzyjał na szczęście rozwój medycyny, a przede wszystkim wzrost znajomości anatomii wśród chirurgów, lokalizacji organów i innych ważnych dla życia naczyń krwionośnych. I tutaj ogromna ciekawostka, bo słuchajcie, pierwsze cięcie cesarskie wykonane na żywej kobiecie przypada autorstwa Jakubowi Nuferowi, który był lekarzem weterynarii, który w 1500 roku w ten sposób pomógł swojej rodzącej żonie. Cała historia tego pierwszego udanego cięcia cesarskiego, zakończonego pozytywnie i życiem matki i dziecka, jest opisana właśnie w tym artykule, o którym Wam mówiłam wcześniej. Nie chcę Wam tutaj zajmować za dużo czasu, dlatego nie będę tego opowiadała, ale słuchajcie, jest to naprawdę bardzo ciekawe i jeszcze raz zachęcam, żebyście sobie do tego sięgnęli. Natomiast za pierwsze rzetelnie udokumentowane cięcie cesarskie, dlatego że jak zwykle w medycynie chodzi o to, czy to było gdzieś zapisane, czy nie. Tutaj zawsze będą się spierać, kto był pierwszy, komu się pierwszemu udało. Jest też historia położnej akuszerki, która również wykonywała cięcia cesarskie z powodzeniem, ale niestety nie zostały jej te zasługi przypisane jako pierwszej. Natomiast za pierwsze rzetelnie udokumentowane cięcie cesarskie ratujące i mamę, i dziecko uznaje się zabieg przeprowadzony w 1610 roku przez chirurga Jeremiasza Trautmana. I mimo coraz częstszych prób rozwiązywania trudnych porodów przez cesarskie cięcie, właściwie aż do wieku XIX większość rodzących w ten sposób nie przeżywała zabiegu albo umierała w połogu. I tak na przykład na 24 operacje przeprowadzone w tym czasie w Paryżu w połowie XVII wieku wszystkie zakończyły się śmiercią matek. A w latach 1738-1849 umieralność kobiet poddanych cięciu w Anglii i w Irlandii wynosiła ponad 70%, a w krajach Europy Północnej 95%. kobiety umierały głównie na zapalenie otrzewnej lub wykrwawiały się. Powodem takich okrutnych statystyk był oczywiście brak aseptyki i antyseptyki w szpitalach, do których z czasem przeniesione zostało wykonanie cięcia cesarskiego. Lekarze, którzy wykonywali normalnie podczas swoich zajęć ekshumację zwłok, krótko po tym biegli do cesarskiego cięcia. Nie znano wtedy metody chirurgicznego mycia rąk i w ten sposób dochodziło właśnie do zakażeń i śmierci okołoporodowych, okołopołogowych w tym momencie. Wcześniej wszystkie porody, o czym wiecie, i te skomplikowane również, były przyjmowane w domach. Jeśli doszło do jakiejś komplikacji, to cięcie również było wykonywane w domu, niejednokrotnie na kuchennym stole. Kolejnym niepowodzeniem była niewłaściwa technika operacyjna, dlatego że po wyciągnięciu malucha zszywano tylko przecięte powłoki brzuszne, natomiast nie zszywano krwawiącej macicy, ponieważ uważano, że mięsień sam w sobie się zrośnie w czasie obkurczania. Sytuacja kobiet rodzących przez cesarskie cięcie zaczęła poprawiać się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Nastąpiło to wraz z rozwojem technik operacyjnych i ogólnym rozwojem medycyny oraz wprowadzeniem do szpitali różnych metod zwalczania infekcji wywołanych przez zarazki. To jest taka króciutka historia cięcia cesarskiego. Uwierzcie mi, że moglibyśmy poświęcić temu cały podcast. Mogłybyśmy po kolei opowiadać wszystkie dzieje, wszystkie techniki operacyjne, te historie, które się za tym kryją, a wierzcie mi, że jest to naprawdę fascynujące. Natomiast po co ja Wam o tym wszystkim powiedziałam? Chyba dlatego, żebyśmy docenili technikę operacyjną, technikę cięcia cesarskiego, żebyśmy zobaczyli, ile żyć pochłonęło tak naprawdę cięcie cesarskie, żebyśmy mogli dojść do takiego poziomu operacyjnego, jaki jest teraz, że jedziemy na cięcie cesarskie, wiedząc, że jest bezpiecznie. I tym bardzo przydługawym wstępem chciałabym zaprosić Was na dwie historie porodowe naszej dzisiejszej bohaterki Marty. Usiądźcie sobie wygodnie, posłuchajcie historii o tytule Blizna, która dała dwa życia. Drugi czerwiec. Dzień, w którym miałam wyznaczony termin porodu. Na dworze afrykańskie upały, a Staś nie miał najmniejszej ochoty, aby zaszczycić nas swoją obecnością. Dzień po wyznaczonym terminie, wizyta u lekarza i czekamy. Jeśli nic się nie zacznie, skierowanie do szpitala na 7 czerwca. Czekam. Nadal nic. Tydzień minął. Nadszedł ten dzień. Gotowi na spotkanie z synkiem, jedziemy do szpitala. Przyjęcie, pierwsze badania, rozwarcie 2 cm. Skurczy brak, był to piątek. Czy optymistycznie? Jak dla mnie załamka, ile ja tutaj będę leżeć? Dlaczego akcja nie mogła sama się zacząć? Dlaczego muszę mieć indukowany poród? Po przyjęciu na oddział kazano mi czekać i tak cały piątek przeleciał tylko zapisy KTG i nic więcej. Sobota. Z nadzieją, że mój lekarz prowadzący ma właśnie dziś dyżur, postanowi mi pomóc. Po badaniach założono mi cewnik Foleya po raz pierwszy. Kilometry przebyte po szpitalnych korytarzach. Schody pod koniec pokonywane na pół śpiąco. Późnym wieczorem badanie, czy coś poszło do przodu. Nic. Noc spędzona pod kablami z ciągłym zapisem KTG. Niedziela. Cewnik Foleya po raz drugi. Kilometry, które tym razem pokonywałam z Mateuszem naokoło szpitala jak maratończyk, które znów nic nie pomogły, a telefony od rodziny i znajomych, w których było zawsze czy to już, doprowadzały mnie do szału. Po całym dniu kolejne badanie, na które szłam z wielką nadzieją, że dzisiaj to już musi się coś udać. Było zupełnie odwrotnie. Rozwarcie stoi w miejscu, a skurczy brak. Był to dzień, w którym moja głowa przestała sobie z tym wszystkim radzić. Psychicznie wysiadłam. dlaczego moje ciało w ogóle nie współpracuje. Minęła noc. Od rana robiąc spacer po korytarzu, mijam się z moim lekarzem prowadzącym, który właśnie przyszedł na zmianę. Pani Marto, dlaczego pani jeszcze tu z brzuchem chodzi? Proszę iść się przygotować, zaraz idziemy na porodówkę. Czy miałam obawy? Żadnych. Byłam tak wykończona, sama nie wiem, czy bardziej fizycznie, czy psychicznie, że chciałam jak najszybciej być już po wszystkim i przytulać synka. Nadszedł ten czas. Położna przyszła, zapraszam na porodówkę. Decyzja o podłączeniu oksytocyny, kropelka po kropelce, ja na piłce i tak czas uciekał. Mateusz, który przyjechał po tym, jak dałam znać, że jadę na porodówkę, ale ma się nie spieszyć, bo zanim to się rozkręci, to może być wieczór, okazał się być tam niezastąpionym, wielkim wsparciem. Po około godzinie zaczęły pojawiać się skurcze. Taka bolesna rzecz, a ja tak się z nich cieszyłam, bo coraz bardziej zbliżały nas do spotkania. Badanie, skurcze są, ale rozwarcie nic nie idzie. Czekamy. Położna pozwala iść pod prysznic. Po dość długim prysznicu podłączona do kropli oksytocyny. Ruszając się na piłce, chodząc po sali porodowej, ponieważ skurcze były już na tyle bolesne, że nie dawałam rady stać w miejscu. Kolejne badanie. Rozwarcie stoi w miejscu. Przebijamy pęcherz. Po przebiciu pęcherza skurcze jeszcze bardziej przybrały na sile. Właśnie w tym czasie położna, która była ze mną na porodówce, umawiała swój samochód do mechanika przez telefon. Jedyna rzecz, którą zapamiętałam z porodówki. I w tym samym momencie Mateusz zwrócił uwagę, że na zapisie KTG coś zaczyna się dziać z tętnem maleństwa. Położna wezwała lekarza i szybka decyzja o cięciu. Od tego czasu wszystko pamiętam jak przez mgłę. Podpisywałam kartki na łóżku, podczas gdy mnie cewnikowano. Następnie kazano przejść na korytarz, tam czekało łóżko, którym jechałam na blok porodowy. Szybkie pożegnanie z Mateuszem. Tak bardzo się bałam, aby wszystko było dobrze. Na bloku po tym, jak wjechałam, był już cały personel. Kazano mi tylko szybko usiąść na łóżko, na którym byłam operowana, szybkie znieczulenie w kręgosłup i zaczynamy. Po około pół godziny, o godzinie 14:38, 10 czerwca 2019, po raz pierwszy usłyszałam płacz swojego dziecka. Po chwili usłyszałam: ma pani zdrowego syna z wagą 4 kg, 320 g i 60 cm, 10 punktów w skali Apgar. Poprzez cięcie cesarskie przyszedł na świat Staś. Gdy ja byłam szyta, po zbadaniu maleństwa i ubraniu go, położna pokazała mi go po raz pierwszy. Łzy wzruszenia, buziak i Staś pojechał do taty. Gdy wyjechałam z bloku na salę porodową, po chwili przyszedł świeżo upieczony tata wraz z naszym wyczekiwanym synkiem. Pierwsze karmienie, które nie należało do łatwych, bo właśnie taka była nasza przygoda z karmieniem. Bardzo wyboista droga, która dla nas okazała się nie do przejścia. Później już tylko szczęście, którego nie można opisać słowami. Po 3 latach zdecydowaliśmy, aby Stasiowi zafundować towarzysza do zabawy i postarać się o brata lub siostrę. 5 września 2022. Dwie kreski na teście ciążowym i nieopisane szczęście, ale też pierwsza myśl, czy tym razem uda się urodzić naturalnie, ponieważ tak bardzo chciałabym spróbować porodu siłami natury. 7 września pierwsza wizyta u ginekologa. Najgorsze słowa, które usłyszałam w życiu. Pani Marto, prawdopodobnie zarodek obumarł i już nie będzie się rozwijał. Zarodek jest za mały co do terminu ostatniej miesiączki. Pełna strachu, obawy, lęku, pojechałam do domu, ale też nadziei na to, że wszystko jeszcze będzie dobrze i maleństwo się rozwinie. Po tygodniu kolejna wizyta, aby zobaczyć, czy rzeczywiście się zatrzymało, czy po prostu zaszłam w ciążę troszkę później niż książkowo owulacja powinna u mnie wystąpić. Dni mijały jak tygodnie. Pojechałam na umówioną wizytę, z której wyszłam w pełni szczęśliwa. Zarodek rośnie. Tak, Stasiu będzie mieć rodzeństwo. Lekarz już na tej wizycie powiedział mi, że problemy związane z pierwszym porodem prawdopodobnie spowodowane były moją wadą macicy i dzieciątko nie mogło wstawić się w kanał rodny. To i tym razem będę rodzić przez cesarskie cięcie. 10 maja 2023 roku zostałam przyjęta na oddział. Właśnie wtedy miałam termin porodu i skierowanie na planowe cięcie cesarskie. Po przyjęciu kazano się umyć w płynie dezynfekującym i przebrać w koszulę szpitalną. Podłączono mikroplówki i kazano czekać, ponieważ w tym dniu było bardzo dużo zabiegów i operacji. Po niedługim czasie przyszedł lekarz i powiedział, że cięcie zrobimy chyba jutro, ponieważ dzisiaj już nie zdążymy. Rozczarował mnie, ponieważ pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, przecież mam 4-latka w domu, który jeszcze nigdy nie zasypiał z nikim innym jak ze mną. Czy da radę z tatą, czy będzie płakał? Zależało mi też na tym, aby operował mnie mój lekarz prowadzący, ponieważ to on najlepiej mnie znał i to do niego miałam największe zaufanie. A była to właśnie środa, w którą miał dyżur, a kolejnego dnia miało go już nie być. O godzinie 12:15 przyszła pielęgniarka z wiadomością, że za 10 minut jedzie pani na blok. Strach. Poczułam wielki strach, ale też radość, że to właśnie dziś poznam swoją wyczekiwaną córeczkę. Zacewnikowano mnie, przeszłam na łóżko, które położne zawiozły na blok porodowy i powtórka sprzed 4 lat. Ponownie znieczulenie w kręgosłup i zaczynamy. O 13:28 po raz drugi stałam się najszczęśliwszą osobą na świecie. Powitałam Celinę, która ważyła 3 kg 650 g. Dałyśmy sobie buziaka i pojechała na 2-godzinne kangurowanie z tatą. Po zakończeniu cięcia, gdy zajechałam na salę poporodową, czekałam na moją córkę, aby ją jak najszybciej przytulić, ale było jej tak dobrze z tatą, że czekałam jeszcze godzinkę w samotności, aż zobaczyłam, jak wchodzą na salę. Emocje i szczęście po raz drugi w życiu nie do opisania. Pierwsze karmienie, którego bardzo się bałam, bo wiedziałam, jakie to ciężkie i bardzo wymagające. Wbrew moim myślom, Celina pięknie zaczęła ssać. I tak zaczęła się nasza piękna przygoda z karmieniem, która, mam nadzieję, będzie trwała jak najdłużej. Na karmieniu i przytulaniu się spędziłyśmy w szpitalu 2 doby, po czym w domu było piękne spotkanie z bratem. Jestem wdzięczna medycynie, że to właśnie dzięki cięciom cesarskim przytulam dziś 2 wspaniałych cesarzy.
Podcast dedykuję Wam, moi ukochani cesarze. Stanisławie, Celino, dziękuję, że to właśnie mnie wybraliście na swoją mamę i że dzięki Wam jestem w pełni spełnioną kobietą. Pamiętajcie, że pomimo bólu i strachu, który trwał podczas porodów i po nich, były to najpiękniejsze chwile w moim życiu. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Historii Porodowych. Marta, bardzo dziękujemy za to, że spisałaś swoje historie porodowe, że mimo tego czasu przytulania, karmienia, całowania, miałaś teraz chwilkę, żeby usiąść i ogarnąć dla nas te historie. Ogromne dzięki. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was tym historycznym wstępem, ale mam wrażenie, że warto by było czasem wrócić do tego, co było kiedyś, żeby być może docenić to, co mamy teraz. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję do usłyszenia w kolejny czwartek.